Dzień dobry wszystkim. Trzeci odcinek trzeciego sezonu Telegramu z krańca świata. Bardzo pozdrawiam jak zwykle z Tajwanu. Tym razem jestem na plantacji ananasów na południowym Tajwanie. Moim rozmówcą jest ktoś, kto był czytelnikiem portalu gawaga.pl, a potem zaprzyjaźniłem się z moim rozmówcą, a teraz stwierdziliśmy, że skoro on chce napisać książkę, to zrobimy rozmowę na temat tego, jak zabrać się do pisania książki i z jakimi problemami mierzyć się przy planowaniu książki, przy szukaniu wydawcy i przy wszystkich innych czynnościach od początku do końca. Ale niech mój rozmówca ma okazję przedstawić się sam.
Dzień dobry, ja nazywam się Damian Rybka. Dziękuję bardzo za zaproszenie do podcastu panu Piotrowi. Planuję napisać książkę i poprosiłem pana Piotra o wsparcie, o jakieś cenne rady.
Ja zaraz tych rad wszystkich udzielę. Pan Damian wprawi się za chwilę i zaraz się rozgadamy się i będziemy prowadzić normalną rozmowę, która skończy po prostu jako podcast. Pan Daniel przygotował całą listę pytań, które mamy przed sobą obaj. No i proste pytanie główne i jednocześnie tytuł całego tego nagrania. Jak napisać książkę? Pytanie pierwsze.
Mam pomysł na napisanie książki, ale nie za bardzo wiem, od czego zacząć. Czy mógłby mi pan pomóc?
Tak, początek jest zawsze najtrudniejszy. To jest parafraza cytatu początkowego, otwierającego film z 1984 roku Dune'a. Krytykom się ten film bardzo nie podoba, natomiast mi się wręcz przeciwnie bardzo podoba. Przede wszystkim podoba mi się absolutnie monumentalna muzyka. Jak ktoś jeszcze nie zna tego filmu, to bardzo polecam. Natomiast od czego zacząć pisanie książki? Właśnie od pomysłu. I ma pan już połowę drogi przebytą. Z prostego powodu jest takie nawet powiedzenie, połowę drogi przebył ten, kto zaczął. Prosta sprawa. To jest kwestia motywacji. Ma pan wizję. Ta wizja jest pewnym impulsem. Pan chce coś przekazać czytelnikowi. Jakąś opowieść, jakąś mądrość, jakiś rodzaj spostrzeżenia albo cały pakiet spostrzeżeń na temat świata albo na temat tego, jak się przez ten świat poruszać. Jedyny problem jest taki, że jako początkujący pisarz, czyli też pisarz, który nie napisał jeszcze żadnej książki, nie ma pan doświadczenia, nie wie pan jak zacząć. To jest tak jakby kupić samochód, ale nie mieć jeszcze prawa jazdy na tej zasadzie, że nie ma się zupełnie doświadczenia, co z tym zrobić. Pierwsza rzecz to znaleźć, w moim przekonaniu, znaleźć dobre motto. Coś, co sprawi, że człowiek, czyli pisarz w tym wypadku, człowiek zrozumie albo będzie zdolny postąpić ten pierwszy krok. Tu też mogę odwołać się i spytać się jednocześnie, czy zna pan, czy czytał pan tą powieść Obcy w obcym kraju Roberta Heinleina?
Nie miałem okazji jeszcze czytać.
To jest jeden z bohaterów, bardzo polecamy jednocześnie, pozwolę sobie w liczbie mnogiej to powiedzieć. Jednym z głównych bohaterów jest pisarz, który jest już w starszym wieku, nie jest chyba podany nawet w powieści, przynajmniej ja nie pamiętam, mimo że powieść czytałem kilkanaście razy. I on jako pisarz, on musi wiedzieć wszystko i rzeczywiście on jest takim odpowiednikiem, czy też jest przejawem tego mentora, który nagle pojawia się w tym łuku bohatera, tym słynnym campbellowskim łuku bohatera, który wyjaśnia czytelnikowi wszystko, co się dzieje, a jednocześnie wyjaśnia to innym postaciom powieści, żeby te postacie mogły podjąć właściwą decyzję albo zrozumieć, co się wokół nich dzieje. Główny bohater powieści Heinleina Obcy w obcym kraju, on nazywał się Jubal, albo też Jubal, zależnie jak chcemy to przeczytać. On był pisarzem i on rozumiał ludzką naturę. On wiedział, jak ludzie podejmują decyzje, jakie impulsy kierują ludźmi. Po to, żeby zacząć książkę, żeby rozpocząć, napisać pierwsze zdanie, albo pierwszą stronę, albo pierwszy rozdział, musimy stanąć w pozycji mentora wobec czytelnika. Musimy wiedzieć dokładnie, czego chcemy nauczyć. Otworzyć mu oczy na jaki aspekt rzeczywistości, na jakąś może pokrętną, może nieprawdziwą, źle opisującą świat, ale na jaką logikę chcemy mu otworzyć oczy. W którą stronę chcemy mu wziąć, złapać głowę i odwrócić. I to jest właśnie początek.
Rozumiem. Jak wygląda u pana proces twórczy? Czy książka pisana jest według ustalonego harmonogramu, czy bardziej intuicyjnie?
To jest bardzo trudne, dlatego że mimo tego, że na tą chwilę napisałem 16 książek, które są gotowe, jeszcze są niewydane na tą chwilę, czyli na 23 kwietnia 14 książek jest na rynku, każda była pisana w nieco inny sposób, ale każda miała tą wizję. I jest to coś takiego, co niezwykle mnie zachwyciło, kiedy robiłem wywiad generałem Kraszewskim do książki, do przekładu Traktatu Sztuka Wojny. On zatytułował swój esej niezwykle celnie, bo jest niezwykle charyzmatyczną osobą, jest przede wszystkim generałem, czyli ma szarżę najwyższą możliwą, jeśli chodzi o zarządzanie zespołami ludzkimi i ludźmi. On napisał coś takiego. Ja poprosiłem go o napisanie tekstu na temat tego, jakimi cechami powinien charakteryzować się dowódca. I on powiedział jedną rzecz. Dowódca ma mieć kurwa wizję. No i tak naprawdę nie musiał pisać nic więcej, bo ten tytuł wystarczył za cały esej, o którego poprosiłem. To było genialne po prostu. Emanowało z jego osobowości wręcz po prostu ta odpowiedź. I w ogóle to, że zadałem mu pytanie, właśnie to konkretne, jaki powinien być dowódca, idealnie trafiało w człowieka. Po prostu trafiliśmy dziesiątkę i on ze swoją wizją, którą przedstawiał, miał tą wizję jako dowódca swojego eseju. Natomiast ja wiedziałem jako dowódca całej książki, która była kompilacją wypowiedzi rozmaitych osób, ja wiedziałem, jaką ja mam wizję, czyli poprosić rozmaitych ekspertów, czy też ludzi, którzy posiadają wizję, tak jak generał Kraszewski, żeby nauczyć czytelnika, jak patrzeć na wojnę, jak rozumieć wojnę i poszczególne jej aspekty. Czyli zaczynając pisanie książki, czy zaczynając proces twórczy, musimy wiedzieć, co chcemy powiedzieć. Jeżeli siądziemy do biurka, weźmiemy kartkę papieru i o, chcę napisać książkę, prawda? To absolutnie tak nie działa. Jak nie mamy wizji, to nie jesteśmy w stanie pokierować ludźmi. A pisarz, co robi pisarz? Pisarz kieruje czy swoimi czytelnikami w jakiejś podróży przez zakamarki świata, jeżeli pisze powieść przygodową, albo kieruje uwagę czytelników na jakiś aspekt, który jest nierozumiany, a książka, która ma być napisana, właśnie ma to wyjaśnić. Czyli wizja. W moim przypadku ten proces twórczy rozpoczyna się najczęściej od wybrania jakiejś maksymy, jakiegoś paradoksu, który można rozwinąć do długości całej książki. Na przykład, znaczy rozwinąć, coś, co byłoby świetnym tytułem jednocześnie, ale świetnym jednozdaniowym podsumowaniem całej treści. I moim takim najlepszym przykładem, moim ulubionym przykładem, kiedy zastanawiam się właśnie, jak ma wyglądać pisanie książki, jest motto do książki Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie. To motto jest elementarnie proste, banalnie proste. Energia jest wszystkim. I z tej prostej myśli, energia jest wszystkim, jesteśmy w stanie wyprowadzić tak naprawdę każdą główną tezę książki, która ma 700 stron i która jest niezwykle bogatym zbiorem prawideł na temat najważniejszej ludzkiej aktywności, czyli budowaniu mocarstw i imperiów. Bo bez energii wszystkie imperia i wszystkie mocarstwa nie są w stanie przetrwać. Do energii, która jest potrzebna do podgrzania żywności, czyli do wyżywienia wszystkich poddanych jakiegoś imperium starożytnego, historycznego, czy też obywateli. Jest energia potrzebna do napędzania broni, do produkcji stali, do wszystkiego. Więc można jedną prostą zasadę, czyli energia jest wszystkim, jak gdyby pokazać za pomocą rozmaitych przykładów, w których ta teza, czyli te motto jest prawdziwe. Dobre motto książki jest streszczeniem. To jest bardzo rzadko zdarza się, że uda się w ogóle coś takiego zrobić. Natomiast najczęściej mottem książki, zobaczcie sobie na półkach, jeżeli macie jakieś książki, to w którejś, praktycznie w każdej jest motto, to te motto w jakiś sposób jest główną myślą, którą autor chce przekazać, tą wizją, którą autor chce przekazać, albo na którą autor chce naprowadzić czytelnika. No i tak by to wyglądało, tak wygląda ten proces twórczy na samym początku. A w drugim etapie, ja przynajmniej robię, spis treści. Dlatego, że spis treści jest planem tego, co chcemy podać. W przypadku powieści jest jakimś rodzajem chronologii wydarzeń, które doprowadzają bohatera z jednego miejsca, kiedy on nie rozumie świata na przykład. Nawiązuję tu ponownie do tego słynnego łuku bohatera Campbella. Bardzo polecam, jak ktoś chce napisać powieść, nie wiem, czy nawet nie przyznaję, że nie spytałem, czy pan chce napisać powieść, czy książkę, literaturę faktu albo jakąś tam popularną naukową.
Będę napisać książkę popularną naukową, w zasadzie taki bardziej poradnik o strategii szeroko pojętej, takiej rozumianej, którą czytelnik będzie mógł, wiedzę, którą czytelnik będzie mógł wykorzystać w swoim życiu codziennym.
Jasne. Tego typu poradnik, moim przekonaniem, już napisałem kilka, między innymi 36 forteli, między innymi właśnie poradnik geopolityczny, tak naprawdę jak rozumieć geopolitykę. Taki poradnik, plan pisania takiego poradnika powinien mieć formę, powiedzmy, że 10 głównych myśli, 10 głównych spostrzeżeń, które pan odkrył w którymś momencie, że ludzie nie rozumieją. W związku z tym potrzebna jest książka, którą trzeba im dać do łapy, żeby oni to zrozumieli. I jak te 10 prawideł pan opisze, to z całą pewnością w trakcie prac redakcyjnych w poszukiwaniu informacji, poszukiwaniu przykładów, znajdzie pan kolejne 5 albo nawet kolejne 10 albo jeszcze więcej. Albo rozmawiając z czytelnikami, którzy jako testowi beta-testerzy czytają to, co pan napisze, oni powiedzą, ale o tym jeszcze warto napisać, bo ja na przykład ja tego nie rozumiem. I w tym momencie ma pan ten początek, ma ten rdzeń tej książki, czyli coś, co można skończyć jako taki mini poradnik, prawda? Albo jakiś jedną część poradnika, liczącą powiedzmy 50 stron z poradnika planowanego na przykład na 400 stron. I to jest początek, to jest ten rdzeń, od którego można zacząć. To jest absolutnie kolosalna pomoc, dlatego że w chwili, w której ma pan olbrzymie zadanie, czyli napisanie całej skomplikowanej książki, strach do tego podejść. A w chwili, w której podzieli pan zadania na bardzo króciutkie elementy, odcinki, czyli wyjaśnienie jednej zasady, dlaczego ona jest prawdziwa i jaki jest przykład, który potwierdza tą prawdziwość, a jaki jest przykład, czyli jakie są parametry sytuacji, w której ta prawidłowość przestaje działać, prawda? To jest najważniejsze. W którym momencie jakaś prawidłowość przestaje działać? Pozornie wieczna, pozornie całkowicie uniwersalna, ale jednak w którym momencie okazuje się, że jednak nie do końca. To jest najciekawsze tak naprawdę, bo jeżeli formułujemy jakąś prawidłowość, no to mówimy, że ona się zdarza zawsze, prawda? No ale zawsze, no to jest bardzo poważne słowo. Nigdy nie mów nigdy, jak to się mówi. Więc najciekawsze tak naprawdę dla ludzi, którzy chcą zrozumieć świat za pomocą poradnika, jest w jakich okolicznościach coś przestaje być prawdą albo coś zaczyna być prawdą. No to co, następne pytanie?
A gdy już ma pan wizję, motto, opracowany spis treści, czy ma pan rytuały, które pomagają wejść już w tryb pisania?
Tak, mam. Ja jestem, to wszystkim się już wypowiadałem we wcześniejszych podcastach, że jestem introwertykiem i mam mizofonię, czyli mam problemy z koncentracją w chwili, w której jest w moim otoczeniu jakiś dźwięk. I na przykład ja mam bardzo poważną mizofonię na szczekanie psa. Mam też mizofonię na gadanie, na dźwięk mowy ludzkiej. To jest niestety bardzo poważna przypadłość, zwłaszcza jak ktoś gada bzdury. Natomiast już mówiąc zupełnie poważnie, ja jeżdżę na motorze. Bardzo dużo. Bardzo dużo. Na Gawagaj, który pan odnalazł, jest tam nawet cały blok. Jeżeli pan nie zna wejścia, to ja powiem, bo jest troszeczkę ukryty, w którym no, jeżdżę no, generalnie po całym świecie. O ile miałem tylko okazję, to po prostu jeździłem, brałem, wypożyczałem albo kupowałem najczęściej motor, który oddawałem po kilku tygodniach, zadziwiając właściciela czy też nowego nabywcę tego motoru, ile przejechałem w ciągu ostatnich tam 6 czy 8 tygodni. Najlepszą przygodą, właśnie taką, która pozwoliła mi napisać tak naprawdę do końca książkę Drogi Wędrownych Doradców, czyli taką książkę o filozofii chińskiej. Najlepszą takim epizodem było właśnie wyciszenie się w czasie podróży przez Amerykę Południową. Przez 6 tygodni przejechałem 15 tysięcy kilometrów i rzeczywiście na każdym biwaku czytałem jakąś książkę o Ameryce Południowej, ale jednocześnie układałem jakiś plan, jak to napisać to albo tamto w tej książce, którą pisałem, czyli wtedy to były 36 forteli też. Jest tak, że jest taka zasada, że wejście w tryb pisania polega na tym, że przynajmniej u mnie nie robię niczego na siłę. Jeżeli wpadnę na jakiś pomysł, to zatrzymuję się, na przykład zatrzymuję motor albo wyciągam notesik, to jest bardzo ważne, jakiś notesik albo miejsce, w którym można zapisać natychmiast pomysł. Dlatego, że dobre pomysły przychodzą i odchodzą i zapominamy tak jak treści snów niemalże. Do tego stopnia, że ja mam czasami coś takiego, że padnę na jakiś fajny pomysł i zanim zdążę gdzieś tam się zatrzymać albo stwierdzę, a jeszcze kawałek przejadę, to ja ten pomysł zapominam. I wtedy on przepada już po prostu na wieki. Więc zasadą dobrą, bardzo dobrą jest nosić przy sobie zawsze jakikolwiek notes albo nauczyć się nagrywać. Ja na przykład tego nie lubię, bo właśnie nie lubię brzmienia swojego własnego głosu. To też jest bardzo poważna przypadłość. Więc ja bardzo nie lubię nagrywać na dyktafon swoich własnych uwag głosowych. Ja muszę coś zapisać rzeczywiście długopisem albo coś tam wklepać w telefon. Ale jak pada deszcz na przykład, no to już się tego nie da zrobić, więc to jest utrudnienie. Każdy ma jakiś zestaw takich, po angielsku nazywa personality quirks, czyli takich dziwactw osobowości. No musi pan znaleźć sobie po prostu zestaw procedur, które nie wytrącają pana z pisania. Czyli to, co ja robię na przykład, to ukrywam się na plantacji ananasów, żeby się skoncentrować przed nagraniem podcastu. Ja tu mam święty spokój, wiem, że tu mi nie podejdzie i nie zacznie pytać, o, skąd przyjechałeś, prawda, gdzie mieszkasz, a co tu robisz i tak dalej. Mam tu absolutny spokój. To jest przypadłość na marginesie, którą ma bardzo wiele artystów. Na przykład moją ulubioną anegdotą jest to, co zrobiła żona Wagnera, czyli żona słynnego kompozytora, intra do sceny z ataku helikopterów w filmie Czas Apokalipsy. Mówię konkretnie o rajdzie Walkirii. Więc Wagner miał problem, że miał potworną mizofonię i nie był w stanie tworzyć, był genialnym kompozytorem, ale nie był w stanie tworzyć, dlatego że co chwila każdy, nawet najdrobniejszy dźwięk, kompletnie wytrącał go z możliwości tego trybu pisania. Jako pisarz, który chce napisać książkę, musi pan wykryć, co pana wprawia, jak gdyby, co panu włącza ten tryb pisania, że panu się łatwiej pisze i starać się zaplanować, kiedy można, albo jak można przedłużyć czas, w którym ten tryb pisania się panu włącza, albo jakimi czynnikami może pan pogłębić, albo jak zapewnić sobie maksymalną produktywność w czasie tego okresu czasu. Nie wiem, czy mogę się spytać, czy pan sam już zidentyfikował, co panu, jak gdyby, daje natchnienie.
To niesamowite, ponieważ też jestem uczulony na wszelkie dźwięki. No zawsze właśnie pracuję w ciszy. Jestem nocnym markiem, gdy wszyscy już śpią, tak. I do drugiej w nocy siedzę. Gdy już pan wszedł w tryb pisania, czy pojawiają się spadki motywacji, jakieś blokady twórcze. Jak
Tak,
sobie
cały
tam z
czas.
tymi problemami
Cały
radzić?
czas. Cały czas są blokady twórcze. Jest tak, że bywały momenty, kiedy pisałem właśnie już, o których wspomniałem, czyli prawidła geopolityczne i gry o przetrwanie. Potrafiłem siedzieć od 5 rano do 8 wieczorem, non-stop nad książką, tylko z przerwami na wstanie i pójście do toalety albo zjedzenie szybkiego posiłku. I wtedy rzeczywiście ja wiedziałem, co piszę, miałem wszystkie materiały zgromadzone i wystarczyło to po prostu zredagować. W chwili, w której nie starczało mi już przytomności umysłu, żeby formułować jakieś główne wnioski albo główne spostrzeżenia, albo naprawdę najważniejsze momenty, to zajmowałem się poprawkami gramatyki albo szyku zdań, albo logiki całego wywodu w tym, co już wcześniej napisałem. Inaczej mówiąc, można się przełączać w trakcie pisania. Jeżeli na przykład znuży nas jakiś określony typ główkowania nad treścią książki, to natychmiast zacząć coś innego. Na przykład męczyliśmy się pisaniem jakiegoś rozdziału albo opisywaniem jakiegoś przykładu, no to przerzucamy się na przeczytanie jeszcze czegoś, co napisaliśmy miesiąc temu. Zasada jest taka, niewiele o tym osób wie, osób, które nie pisało nigdy książki, tekst zostawia się na przykład na 2 tygodnie, na 3 tygodnie albo nawet na miesiąc i dopiero się do nich wraca i nanosi poprawki samodzielnie. I to jest zasada, która funkcjonuje, która jest prawidłowością, dlatego że mamy bardzo emocjonalne pojęcie, podejście do tego, co sami napiszemy. Uważamy to za oczywiste i niezmienialne na przykład. Ale wszystko można zmieniać, wszystko można poprawić. Jest powiedzenie, którym ja się kieruję. Po pierwsze, sztuka pisania to sztuka skreślania. Po drugie, trzeba odczekać. Trzeba umieć spojrzeć z dystansem na coś, co się napisało. Aha, dobrze, już przypomniało mi się to drugie powiedzenie. Wiersz nie jest nigdy kończony, jest porzucany. To też zawiera się ta sama myśl, że zawsze można coś poprawić, zawsze można coś ulepszyć, w jakiś sposób inaczej opisać, krócej przede wszystkim. Dlatego, że przy pisaniu jest najczęściej tak, że zaczynamy lać wodę, czyli mówić rzeczy, które tak naprawdę nie mają związku z główną treścią, którą chcemy przekazać. I ja na przykład mam zasadę, taką technikę pisarską, która uważam, że jest niezwykle skuteczna. Wszystko, co chcę napisać, czyli na przykład po napisaniu spisu treści, w którym jest na przykład, nie wiem, 20 czy 30 tematów, które chcę opisać, po napisaniu, po wymyśleniu tytułów na te rozdziały, w każdym tytule generuję 5 pustych stron i w tych 5 stronach ja mam się zmieścić. I dopiero wtedy, jak wypełnię te 5 stron, to zastanawiam się, jak powiększyć ten tekst, ale tylko o 1 stronę. Bo po co więcej? Czyli zmuszam sam siebie, żeby zastosować kryterium zwięzłości, żeby nie rozpisywać się na nie wiadomo ile, tylko przekazać czytelnikowi samo mięso. Bo czytelnik nie ma czasu, ma pracę, a książkę czyta na przykład tylko jadąc do pracy albo wracając z pracy, albo ma na przykład godzinę, bo musi się zająć dzieciakiem albo sprzątaniem domu, albo zrobieniem sobie posiłku, albo pracą i na jakiś drugi etat i tak dalej, więc trzeba szanować i własny czas, ale przede wszystkim czas czytelnika, który wykłada na przykład, nie wiem, 50 zł czy 70 zł za podręcznik czy poradnik i on oczekuje tego, że nauczy się czegoś pożytecznego. Więc każde zdanie, które jest niepotrzebne, natychmiast trzeba wywalić. To jest właśnie to kryterium elegancji i zwięzłości treści. I to, co jest na przykład świetnym dla mnie takim światłem przykładu, starożytnym światłem przykładu, był jeden ze słynnych poetów dynastii Tang. Przyznam, że w tej chwili nie pamiętam jego nazwiska. Musiałbym zerknąć przez chwilę, bo zamyślam się, jestem skoncentrowany właśnie na odpowiadaniu na pana pytania. Natomiast on robił następujący trik. Jak napisał jakiś wiersz, nawet bardzo krótki, to deklamował go prostej babuszce, która handlowała gdzieś tam na bazarze. I upraszczał ten wiersz do skutku, czyli do chwili, w której ta babuszka wszystko rozumiała. A zasada polega na tym, że jak ona rozumie, prosta osoba, bez żadnego wykształcenia, to już każdy zrozumie przesłanie autora. I okazało się, że stworzył najbardziej właśnie klarowne, najbardziej takie trafiające do serca wiersze właśnie ze względu na tą technikę. Czyli znalezienia sobie testowego czytelnika w postaci właśnie kogoś absolutnie prostej duszy i umyśle i życiu, który był tym filtrem odsiewającym cały bełkot, pustosłowie, jakieś skomplikowane figury retoryczne, które są kompletnie niepotrzebne, żeby pokazać czytelnikowi poezji jakąś piękną myśl albo jakiś wyraz swojego własnego serca i przekazać jakąś emocję. Każda technika daje coś innego, ale wszystkie te techniki sprowadzają się do tego, żeby pisać prosto i w sposób nieskomplikowany.
No właśnie, a w nawiązaniu do tego, czy pan komuś pokazuje fragmenty książki, czy już gotowy tekst?
Kiedyś nie, teraz tak. To zależy. Dlatego, że odkryłem to ważną, bardzo ważną rzecz. To bardzo się panu przyda, jak będzie pan bombardował znajomych prośbami o przeczytanie i powiedzenie, co oni sądzą. Większość ludzi, naprawdę to jest wielka prawidłowość, która zresztą jest jedną z takich ciekawostek książki, którą w tej chwili piszę, czyli Feudalizm we wszystkim prócz nazwy, o relacjach hierarchicznych w świecie ludzi i w świecie zwierząt. My, ludzie, nie szukamy odpowiedzi na pytania, nie szukamy okazji do zakwestionowania naszych poglądów, tylko pytając ludzi, czy dobrze myślimy, czy źle myślimy, prosimy ich o, to się w psychologii tak nazywa, walidowanie naszej wizji świata albo walidowanie naszych decyzji moralno-etycznych. Czyli szukamy potwierdzenia tego, co sami już zdecydowaliśmy, a nie szukamy kogoś, kto skontestuje. Niektórzy są tak ukształtowani. Ja staram się tak ukształtować samego siebie, żeby za każdym możliwym razem kontestować, podważać to, co sam myślę, twierdzę, sądzę, po to, żeby dojść do poglądów i do decyzji, które są lepsze. Natomiast większość ludzi, którym da pan próbkę tego, co pan napisał, nawet tego nie przeczyta. Przepraszam za szczerość, ale rzeczywiście mi się to zdarzało wielokrotnie. Nie przeczyta, tylko zacznie chwalić. Ale się napracowało, świetnie napisane. No ale konkret, to w ogóle całe jest świetne, więc nie pytaj mnie o konkrety. No bo tak naprawdę nie ma komu dawać, oprócz wydawcy, który nie ma na to czasu, to nie ma komu dawać książek z prośbą: słuchaj, to jest poradnik, w pana przypadku, to jest poradnik. Gdybyś był odbiorcą tego poradnika, to co by cię zachęciło albo co by cię zniechęciło do tego, żeby wyciągnąć z kieszeni pieniądze i kupić? No ja jestem zawodowym pisarzem, więc to pierwsze pomyśl to, co pomyślę właśnie, prawda? W jaki sposób napisać książkę tak dobrą, żeby czytelnicy sami cieszyli się, że mogą kupić następną książkę i wydać, zainwestować. W poradniki inwestujemy. W kupowanie poradników inwestujemy. Trzeba napisać tak dobry poradnik, który sprawi, że ktoś będzie chciał w niego zainwestować. To jest pana zadaniem. Każdy rozdział, który pan komuś poda, jeżeli pan znajdzie kogoś, kto zechce rzeczywiście przeczytać i wytknąć wszystkie błędy, to pierwsza rzecz, jaką mówimy taką osobie, dlaczego byś tego nie kupił i dlaczego byś to kupił i co ewentualnie zmienić, żebyś zmienił swoją decyzję na kupienie.
Gdy już upora się pan z tymi wszystkimi blokadami, spotkami motywacji i innymi problemami, jak długo trwa praca nad książką? Od pomysłu do postawienia ostatniej kropki.
Nie opłaca się. Jeśli chodzi o kwestie finansowe, naprawdę się nie opłaca, chyba że rzeczywiście pisze się bestsellery, które się sprzedają w ilościach tysięcy egzemplarzy, czy może w setkach, to też już jest sukces. Generalnie wydawca, jeżeli wyda książkę, no teraz na szczęście można drukować książki cyfrowo w nakładach po 200, 300 czy nawet 500, ale generalnie w normalnych warunkach wydawca drukował, zanim druk cyfrowy w ciągu ostatnich kilku lat dosłownie stał się rzeczywiście rozwiązaniem, to wydawca drukował 1500 egzemplarzy. I to było jego bardzo duże ryzyko finansowe. Problem polega na tym, problem pisarza, tutaj musimy naszych słuchaczy odesłać do pierwszego epizodu trzeciego sezonu Telegramu z Krańca Świata, tam pisze o patologiach polskiego rynku wydawniczego. Gdyby liczyć na godziny czas, jaki ja poświęcam na napisanie książki, która ma charakter poradnika, czy też no, generalnie jakiejś takiej wiedzy pozwalającej zrozumieć jakąś dziedzinę życia, typu na przykład właśnie świat ludzkich hierarchii w książce, w której w tej chwili piszę, to łącznie cały czas, który poświęcę na napisanie tej książki, łącznie z przepisywaniem od nowa rozdziałów, przekonstruowaniem całej książki, którą zrobiłem dwukrotnie po to, żeby ona rzeczywiście opisywała to, co powinna opisywać, to wszystko jest około, na napisanie około 500 stron, 450, ja poświęcę około 500 godzin. Powiedzmy, że 600 godzin łącznie. Na tym się skończy, a że to będzie aż 600 godzin. I zakładając, że znajdę wydawcę i w normalnym trybie wydawniczym wydawca kupi ode mnie prawa autorskie, ma prawa autorskie majątkowe dokładnie i wyda tą książkę w nakładzie 2000, ta książka się jakoś sprzeda, ale wydawca stwierdzi, że drugiej pana nie wezmę, bardzo przepraszamy, bo trudne warunki rynkowe. Czyli książka się nie sprzedawała na tyle dobrze, że drugi tom rokuje, że warto się pofatygować. Wydawca niestety spróbuje kogoś innego. Natomiast w przypadku książki Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie, to wyliczenie robiłem precyzyjne właśnie w tym pierwszym epizodzie bieżącego sezonu Telegramu z Krańca Świata, to ja zarabiam 9 zł 75 groszy za godzinę. Zdaje się, że dokładnie taką kwotę co do grosza wyliczyłem sobie właśnie licząc czas na napisanie. Niech mi pan powie, bo ja mieszkam na Tajwanie, rzeczywiście nie wiem. Stawkę 9 zł kto zarabia w Polsce na dzień dzisiejszy?
Oj, ciężko będzie mi wskazać taką osobę.
Właśnie. No, jakiś Ukrainiec bez ręki i bez nogi, chyba że na jakimś stanowisku, który nie wymaga posiadania tych dwóch szlachetnych części ciała. Generalnie nie opłaca się. Rynek sprawia, że napisanie książki w tym aspekcie finansowym kompletnie się nie opłaca. W związku z tym, i to jest pytanie, które pan odpowiada, zadaje później, natomiast generalnie ja teraz odpowiem, tak naprawdę zyskiem z napisania książki dla pana o ile ta książka nie stanie się rzeczywiście jakimś rodzajem częściowego, chociażby bestsellera, który sprzeda się na tyle, że będzie warto, że na przykład ta stawka wzrośnie do 20 zł na godzinę. No, ale to też jest stawka, która nie jest do końca szczytem marzeń. W sytuacji takiej typowej napisze pan książkę dla swojej własnej satysfakcji i wydawcy świetnie zdają sobie z tego sprawę. Spojrzą na pana i już będą natychmiast wiedzieć, że pan chce napisać książkę, bo to jest pana życiowa aspiracja, żeby napisać w życiu książkę. I wtedy będą wiedzieli, że będzie się pan słabo targował o warunki finansowe i przyjmie warunki domyślne narzucane przez rynek, czyli stawkę wręcz głodową, czyli w granicach, jeżeli to będzie książka mająca cenę na okładce rzędu 50 zł, to pan dostanie z tego około 2,50 zł od sprzedanego egzemplarza. Czyli 2000 egzemplarzy to będzie 5000 zł. 5000 zł za, powiedzmy, że 500 godzin pracy, no to jest te 10 na godzinę. To jest właśnie to wyliczenie. Bardzo mi przykro. Ja się śmieję dlatego, że już do tego się przyzwyczaiłem. Niestety takie są warunki, ale to jest dla niektórych nie do przezwyciężenia. Dla niektórych jak najbardziej. Napisali książkę, mogą ktoś do nich zadzwonić z prośbą o wywiad. Tam wydawca też załatwi parę wywiadów, więc człowiek się naładuje dopaminą i jest szczęśliwy. Rzeczywiście trzecią nagrodą dla pisarza jest to, że czytelnicy się kontaktują i dziękują. To też można sobie wyznaczyć na początku, co zrobić, jak zrobić ten poradnik w pana przypadku, żeby czytelnicy rzeczywiście kontaktowali się z panem i dziękowali za to, że jakoś treść tej książki pomogła im w jakiejś tam życiowej okoliczności.
Następne pytanie, po części już mi pan odpowiedział, ale pewnie jest więcej. Jakie błędy popełniają początkujący autorzy? Jakie pan pamięta swoje błędy w początkach kariery pisarza?
Ale błędy, jeśli chodzi o treść książki, prawda?
Tak.
Kompozycję.
Też technikę pisania.
No to wiele, bardzo wiele. Przede wszystkim muszę się przyznać, ale to przeprosiła mnie, ja żartobliwie przeprosiłem. Ona wie, że to ja robiłem po prostu z braku doświadczenia i cierpliwie cierpiała pani redaktor, która przerabiała moją książkę pierwszą, jaką napisałem, czyli Starożytną Mądrość Chińską. Była pani redaktor PWN-u, już nie będę wymieniał nazwiska, no miała ze mną dużo problemów, upierałem się o wszystko, co dałem radę. Problem polegał na tym, że po prostu nie miałem doświadczenia i nie rozumiałem pewnych rzeczy, jeśli chodzi o kompozycję książki, więc musiałem je przekonywać, tłumaczyć, no ja na większość rzeczy zaakceptowałem od razu, ale przy niektórych się po prostu upierałem. Na przykład pisząc też zaraz po tym książkę 36 forteli, napisałem wstęp, który rozrósł się do chyba 30 stron i musiałem napisać od początku, potem znowu był wstęp, no nie określał, nie pokazywał dobrze całej wizji, całej książka, jaka powinna być przedstawiona czytelnikowi we wstępie, a poza tym na marginesie to ludzie nie czytają wstępów, to też jest dodatkowe utrudnienie. Aż w końcu za trzecim podejściem wstęp do całej książki 36 forteli rozrósł się w jej pierwszą część. A wynikało to z tego, że nagle okazało się w trakcie, jak ja formułowałem, jak zastanawiałem się, jak przekazać to, co chciałem przekazać we wstępie, to nagle się okazało, że i ja sam nie miałem dostatecznych podstaw, czyli znajomości starożytnej kultury strategicznej chińskiej, ani czytelnik tym bardziej nie zrozumiałby tego, co ja sam napisałem. W związku z tym musiałem zmienić wstęp na coś, co było jak gdyby wstępem do sposobu patrzenia na świat przez Chińczyków. I to rzeczywiście zmieniło się z wstępu, który miał mieć 10-15 stron, bo tyle ma mieć wstęp, nie więcej, zmieniło się w coś, co ma stron około 100. Problem polega na tym, że pana problem polega na tym, że z całą pewnością napotka pan kilkanaście razy takie miejsce, gdzie zacznie pan pisać i nagle pan zgubi ten sens, zgubi pan tą wizję, która polega na tym, że trzeba pokazać czytelnikowi, patrz, to jest prawidłowość, to co ja robię tak wedle tego schematu, patrz, to jest prawidłowość, to jest przykład pierwszy i drugi, który ją potwierdza, że działa, a to jest przykład trzeci, który pokazuje, w jakich okolicznościach ta prawidłowość nie działa. Tej strategii pisania poradnika nauczyłem się w sumie w sposób nie tyle przygodny i przypadkowy, ile w sposób, który pierwotnie nie służył do pisania książek, tylko służył do analizowania rzeczywistości. Otóż jako wolny słuchacz na rozmaitych wydziałach uczelni Uniwersytet Warszawski, chodziłem jako wolny słuchacz na psychologię, na filozofię, na socjologię, sam to był mój główny kierunek, ale chodziłem gdzie się dało. I zacząłem chodzić też na zajęcia z semiotyki Jerzego Pelca, nie żyje już od 2017 roku. Byłem nawet w Polsce, akurat byłem na jego pogrzebie. Umarł mając 90 parę lat, był niezwykle inteligentnym i spostrzegawczym człowiekiem. I on uczył wszystkich swoich słuchaczy, swoich wykładów, warsztatów czy seminariów jednej podstawowej rzeczy. Ja zacytuję, jak pan nie potrafi podać przykładu, to niech pan nie otwiera buzi. Tak zawsze mówił, debatując na temat jakichś problemów filozoficznych czy językowych. czyli połączenia, czyli tego, w jaki sposób język ma opisywać świat. Sprawa jest oczywista, tak naprawdę. Jeżeli nie potrafi pan podać jakiegoś przykładu działania jakiegoś prawidłowości, to znaczy, że ta prawidłowość nie przejawia się w świecie, a to znaczy, że pan bredzi. Natomiast to nie jest oczywiste dla wielu pisarzy, twórców poradników, dlatego że twórca poradników albo twórca podręczników akademickich, to już tym bardziej, tam się włącza tak zwana akademicka arogancja, on wie lepiej. On jest tym autorytetem i ludzie przyzwyczają się, niestety często, przyzwyczają się taki człowiek do tego, że nikt nie ośmiela się kwestionować jego autorytetu. W związku z tym on przede wszystkim sam traci tą zdolność krytycznego patrzenia na to, co on sam wymyśla, a jednocześnie jest odcięty od tego feedbacku, czyli informacji zwrotnej od czytelników. Co on pisze albo dlaczego tak wyszło? I na przykład teraz, jak w tej chwili wymieniam się z redaktorem, który robi redakcję językową tego, co w tej chwili pisze, czy wcześniej tak samo, ja mu mówię wprost. Co prawda on ma się zająć warstwą językową, ale jest osobą inteligentną, nawet wybitnie inteligentną. Wiem, że tego słucha, więc będzie mu musiał podziękować. Będzie słuchał tego podcastu. Więc ja mu zawsze mówię, przeczytaj z punktu widzenia czytelnika, czy też z punktu widzenia merytorycznego, czy nie pisze jakichś bzdur przypadkiem, żebym się nie musiał tego wstydzić potem. I rzeczywiście dostaję taki przykład, że nie potrafię tego dobrze uzasadnić, albo potrzebny jest, mimo tego, że ja tą zasadę o podawaniu przykładu mam w krwi, teoretycznie według samego siebie. Natomiast mimo tego, że ja się szczycę tym, że mam taką zasadę i ją stosuję stale i rutynowo, to mimo tego ktoś inny jest w stanie mi wytknąć, że tutaj tego nie zrobiłem akurat. Także podstawą tego warsztatu jest pokora. Jestem w błędzie. Jestem prawie na pewno w błędzie i na pewno znajdzie się ktoś, kto akurat na tej konkretnej sprawie zna się zapewne lepiej ode mnie albo wskaże mi jakiś aspekt, o którym ja nie pomyślę. I ta pokora jest absolutnie niezbędna do tego, żeby napisać książkę, która się trzyma kupy.
Czyli uczestniczył pan w warsztatach, zbiera pan feedback. Czy ma pan jeszcze jakieś strategie podnoszenia umiejętności pisarskich?
Nie. Na warsztaty nie uczęszczałem. Osobiście nie uważam, że są rozwiązaniem sensownym. Nie potrafię tego uzasadnić tak naprawdę, ale no dla mnie uzewnętrznianie się wobec jakiejś grupy osób, które są też niepewne własnej twórczości, zwierzenie się ze swoich problemów, nie jest działalnością racjonalną. Być może rzeczywiście inni znajdą te same problemy albo już je rozwiązali i wspólnie jesteśmy w stanie osiągnąć, prawda, coś znacznie bardziej użytecznego niż samodzielnie. Natomiast no nie, nie. Ja piszę w samotności. To znaczy w tym sensie nie potrzebuję nikogo, kto na bieżąco jak gdyby uczy mnie pisania powieści, czyli o konstruowaniu opowieści, w której z bohaterami coś się dzieje albo bohaterowie coś robią. Jest masa podręczników, które to zastępują, tego typu warsztaty. Na przykład najlepszym jest ten, o którym już mówiliśmy, czyli ten książka Bohater o tysiącu twarzy. Czy zna pan tą książkę? Mogę się dopytać?
Nie miałem przyjemności.
No, książka jest o tak zwanym łuku bohatera, czyli Campbell zrobił coś, co było niezwykle twórcze w okresie, kiedy ludzie jeszcze nie zrozumieli tego, co powiedział. Potem wszyscy powiedzieli, że to jest oczywiste. Więc każdy bohater we wszystkich praktycznie opowieściach przechodzi tak zwany łuk bohatera, czyli przechodzi pewien proces przemiany. Na początku książki jest jakąś osobą, która nie rozumie rzeczywistości. Na przykład świetnym przykładem tego łuku bohatera jest dla mnie film Willow z 82 chyba 2 czy 4 roku z Valem Kilmerem, który chyba 2-3 tygodnie temu umarł. Łuk bohatera polega na tym, że na początku jest zwykły człowiek, bohater mieszkając jakiejś wioski, jak jeden z wielu, ale jest w nim coś szczególnego, co sprawia, że on ma jakiś potencjał do odbycia przygody. I nagle zdarza się jakieś wydarzenie, które jest zaproszeniem do tej przygody. I on przyjmuje to zaproszenie, albo nie przyjmuje i potem to zaproszenie jest ponownie składane, no bo inaczej nie byłoby książki i całej opowieści. On musi podjąć taką świadomą decyzję, że odrzuca świat swojej codzienności i otwiera na przygodę. I na przykład w książce, przepraszam, w filmie Niekończąca się opowieść, dokładnie to się dzieje z głównym bohaterem. On odkrywa jakąś tajemnicę i nagle książkę, Niekończąca się opowieść, i nagle wchodzi, przenosi się do krainy fantazji. Coś jest w tym łuku bohatera właśnie, że inicjuje cały łańcuch zdarzeń, o którym jest książka. Więc na temat tego wszystkiego można pójść na jakiś warsztat, ale to jest dla mnie, przepraszam, może obrażę inne osoby, ale ja rzeczywiście tak myślę, może mam wypaczony punkt widzenia, a dla mnie to jest tak jak na pójście na przykład na jakąś sesję anonimowych alkoholików, gdzie wszyscy nawzajem się zwierzają ze swoich błędów albo ze swojej niezdolności napisania samodzielnie książki, no bez sensu. To jest coś, co w moim subiektywnym odczuciu sprawia, że prawie nic tak naprawdę. Nie pomaga mi w przezwyciężeniu jakichś problemów, bo problemem jest w napisaniu powieści właśnie to, że człowiek ma albo nie ma tej wizji, tego wewnętrznej jakiejś tej opowieści, która mu się gdzieś w głowie kształtuje, ale potrzebuje środków wyrazu, czy też właśnie natchnienia na to, żeby usiąść i napisać to wszystko. Więc pisanie powieści, pisanie opowieści o losach jakichś bohaterów jest czymś zupełnie innym niż pisanie poradnika, które można o wiele lepiej pokawałkować na części, na jakieś części malutkie, które łatwo zrealizować, a potem je zlepić w jakąś koherentną symfonię wizji, czy też jakiś porad.
Kolejne pytanie. Co pana zdaniem decyduje o sukcesie książki? Czy jest to treść, styl, temat?
Szczęście. Bardzo mi przykro, szczęście. Jest, gdzie ja to napisałem? Wiem, w Siłach psychohistorii. Był wywiad z producentem hollywoodzkim, który stwierdził coś takiego. Gdyby w całej jego karierze, bardzo wpływowy człowiek, gdyby w całej jego karierze scenariusze, które przyjął, odrzucił, a te scenariusze, które odrzucił, przyjął, to tak naprawdę nic nie zmieniłoby się w ocenie sukcesu jego całej kariery. Także kwestia o to, czy film trafi na swój moment, albo na jakąś potrzebę rynkową, albo coś, co wywoła jakieś inne filmy, które sprawią, że słuchacze czy też widzowie stwierdzą, że to trafienie w dziesiątkę, to jest kwestia tylko i wyłącznie przypadku. Znaczy nie tylko wyłącznie. To jest kwestia przypadku, a po drugie marketingu. Nawet jak film jest genialny, to bez marketingu się po prostu nie sprzeda i nie zarobi na siebie. Dopiero teraz możemy porozmawiać o wartości merytorycznej. Są rzeczywiście filmy, które są zrobione tak dobrze, że się przebijają. Ale problem polega na tym, że ktoś musi w tą książkę uwierzyć i tym kimś musi być inwestor, czyli wydawca. I najlepszym przykładem tego są dwa przykłady. Jeden najlepszy jest publicznie znany, czyli historia opowieści Harry'ego Pottera. Autorka, pani przypomni, Rowling, tak się nazywa?
Rowling.
Więc ona z napisaną pierwszą powieścią, pierwszym tomem całej sagi obeszła kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu wydawców i wszyscy kazali spadać na drzewo. I dopiero w którymś momencie jeden z wydawców postawił na tą książkę, stwierdził, że to się sprzeda i nagle Rowling z jakiejś rozwódki tam mającej tam 30 kilka lat, czy nawet już 40, stała się najbogatszą pisarką świata. Dlatego, że nagle wszystko zaskoczyło i nie zależało w żaden sposób od jakości jej pracy, od serca, które włożyła, od ilości setek godzin, które przetrawiła, żeby zdobyć zdolność napisania tej książki, a potem tą książkę napisać. To są dwie różne rzeczy. To jest jak na wojnie, czysty przypadek. Przejdzie pan przez pole bitwy, nic pana nie zadraśnie, a przyjdzie następny człowiek i dostanie kulkę w chwili, w której wychylił się pierwszy raz przez parapet okopu. Także wielkie szczęście. Jak będzie pan miał szczęście, rzeczywiście trafi pan na wydawcę, który w to zainwestuje, to się panu uda. I drugim właśnie przykładem jest coś, co też często opowiadam. Historia książki 36 forteli. Będąc na Tajwanie, pisząc jej kolejne wersje, to już mówiłem, że wstęp musiałem kilka razy napisać od zera, ale wysłałem tą książkę razem z jakimś tam upominkiem do łącznie chyba ze 20 wydawców w całej Polsce. Wszystkich, jakich się dało, przede wszystkim zaczynając od tych, którzy się sprawami militarnymi zajmują, ale także poradnikami i tak dalej, i tak dalej. I wszyscy oczywiście odrzucili. I w końcu przez przypadek, przez znajomość, prywatne połączenie z prezesem wydawnictwa Zysk i spółka, z Tadeuszem Zyskiem, książka trafiła do jego ręki we właściwym momencie, w którym on miał chwilę, żeby tą książkę zobaczyć i poza tym on był miłośnikiem kultury chińskiej, jest miłośnikiem kultury chińskiej i on sam był tłumaczem. Samodzielnie przetłumaczył z języka angielskiego inną książkę starożytną chińską pod tytułem Księga Przemian. W związku z tym on natychmiast stwierdził, że tą książkę chce wydać i ta książka uzyskała priorytet, była promowana, a poza tym w chwili, w której pojawiła się na rynku, co była totalnym przypadkiem, w tej chwili cały polski rząd, to był maj 2017 roku, cały polski rząd pojechał do Chin, do Pekinu podpisywać z chińskim rządem ten nowy jedwabny szlak. W związku z tym nagle z dnia na dzień, to był kompletny przypadek, nagle wszyscy chcieli wiedzieć, w jaki sposób negocjują i robią podstępy Chińczycy. Książka trafiła absolutnie w dziesiątkę, sprzedała się fenomenalnie wręcz i do dzisiaj zresztą sprzedaje się fenomenalnie, ale z innych względów. Czysty przypadek, bardzo mi przykro.
A jak wyglądała u pana droga do wydania pierwszej książki? Self-publishing czy wydawnictwo?
Tak,
czy to zrobiłby pan to inaczej?
Tak, zupełnie inaczej. No teraz mam jakieś własne małe wydawnictwo, no jakieś powiedziałem już odruchowo, takie freudowskie przejęzyczenie, freudowska szczerość, mówiąc precyzyjnie. Teraz mam własne, Tak jest. Więc teraz mam własne wydawnictwo, więc jestem całkowicie niezależny od wszystkich tych czynników z mojego punktu widzenia przypadkowych. Wydaje, jestem w stanie dopilnować, że jakość jest prawidłowa, czyli mam już całą grupę ludzi, którzy... Ja sam mam doświadczenie własne. Wiem, jak skonstruować dobry poradnik, czy dobrze opisać temat. Mam ludzi, którzy mi wytykają wszystkie moje błędy, bo wiedzą, że jak to trzeba robić i nie potwierdzają mojego własnego samopoczucia dobrego, a jaką wspaniałą książkę napisałeś, znowu gratulujemy, gratulujemy. Nie. Oni analizują i wyciągają wszystkie możliwe błędy, jakie da się popełnić, czyli jakieś usterki wywodu, niejasność, brak przykładów, czy brak pisania jakiegoś aspektu, o którym nie pomyślałem, bo przecież nie jestem wszystko wiedzący. To wszystko jest pod moją kontrolą. Poza tym jestem sam wydawcą, sam podejmuję ryzyko, a poza tym to ryzyko jest minimalne, bo w tej chwili dzięki drukowi cyfrowemu można, nie trzeba wydrukować 1000 egzemplarzy po to, żeby się opłacało, żeby cena jednostkowa jednego egzemplarza była akceptowalna, że dało się ją sprzedać i na tym zarobić. Można wydrukować rzeczywiście bardzo krótkie serie rzędu 200-300 egzemplarzy i ta cena jest wręcz nie do uwierzenia. Na przykład 10 lat temu ja bym w życiu nie uwierzył i to tak nie działało po prostu. Dzięki temu właśnie, że rozpowszechnił się bardzo w ostatnich latach druk cyfrowy. Także w tym momencie autorzy, pan na przykład, jeżeli ma pan działalność gospodarczą, czy ktokolwiek tutaj ze słuchaczy chce napisać książkę, albo już napisał książkę i chce ją wydać, to o ile nie znajdziecie przez prywatne kontakty wydawcy, który potraktuje was jak człowieka, bardzo mało prawdopodobne, ale powiedzmy, że jeżeli nie znajdziecie wydawcy i nie liczycie na to, że chcecie, że zarobicie na tym jakieś kokosy, że odniesiecie sukces finansowy, to warto to wydać samemu po prostu. To nie jest ta sama satysfakcja, oczywiście, dlatego że tą książkę tak na poprawdzie trzeba było wrzucić w system dystrybucji, a ci dystrybutorzy to też są duzi gracze, którzy tak patrzą krzywo na wydawców, którzy są autorami jednocześnie, którzy wydają jedną książkę. Nie przyjmą na przykład czegoś takiego. Nie wszyscy w każdym razie. Są tacy, którzy przyjmą. Ja chętnie komuś podam, udzielę porady. Także śmiało proszę, zgłaszajcie się do mnie, pytajcie, zadawajcie pytania i dopytujcie, co zrobić w danej konkretnej sytuacji. Natomiast co pan konkretnie szuka? Musi pan sobie zadać pytanie. Czy chce pan wejść w ten rynek wydawniczy, który jest spatalizowany i no, generalnie nastawiony drapieżczo, mówiąc delikatnie, drapieżczo do autorów? Ponownie odwołuję się tutaj do pierwszego epizodu trzeciego sezonu Telegramu z Krańca Świata. Tam jest wpisane, powiedzmy, że nie wszystko, no bo wszystkiego nie mogłem opowiedzieć, ale generalnie jest opisane dużo. Jeżeli nas satysfakcjonuje, że książka pojawiła się na rynku, można ją kupować w księgarniach internetowych, ma swój numer ISBN, czyli została wysłana do Biblioteki Narodowej. Czy to nas satysfakcjonuje, czy podnosi nasz prestiż w grupie znajomych, którym chcieliśmy zaimponować napisaniem tego poradnika? Czy też może samo napisanie poradnika było sposobem na to, że sami poznaliśmy jakiś wycinek rzeczywistości i to było tak naprawdę naszym celem? Na to wszystko musi pan sobie sam odpowiedzieć, bo na przykład w przypadku 36 forteli. Ta książka została wydana wcześniej w wydawnictwie drukowanym cyfrowo, w wydawnictwie Solaris, które specjalizuje się w fantastyce naukowej i ona była kupowana, była książka zauważana, miała przecież wstęp Andrzeja Sapkowskiego, więc to było w jakiś sposób wyróżniające i podnoszące prestiż całej publikacji, więc ludzie kupowali ten tytuł, bo prawda, wstęp Sapkowskiego, to mimo, że nieznany autor, no to kupię, to jest oczywiste. To jest mechanizm, który warto wykorzystać. Potem po 5 latach wydało to naprawdę profesjonalne wydawnictwo, jedno z największych w Polsce, czyli Zyski Spółka. To zostało dostrzeżone w całej głównej debacie na temat Chin, geopolityki i wszystkiego. Rzeczywiście zasypywano mnie jakimiś prośbami o wywiady. Wywiady, autografy, wizyty w zakładach pracy. To niech będzie zagadką na dzisiejszy odcinek. Oddajemy za darmo tą książkę. To jest quiz w każdym odcinku Telegramu z Krańca Świata. Z jakiego filmu pochodzi cytat? Zasady są takie jak zwykle. 2 tygodnie na odpowiedź. Na pewno natychmiast dostanę odpowiedź. Ci, którzy już wcześniej wygrywali, wiecie, że o was mówię. Jest moratorium pół roku na osobę, na książkę, także możecie grzecznościowo odpowiedzieć, a ci, którzy nie odpowiedzieli i nie wygrali w ciągu ostatnich 6 miesięcy, to zapraszam do zgadywania na mój e-mail, który jest na karcie Telegramu z Krańca Świata, czyli chiny.pl/telegram. Da się wyszukać, trzeba kliknąć na aktualny epizod 3, w którym w tej chwili jesteśmy, w którym mówimy. Tam trzeba najechać na adres kontaktowy i tam się pojawia mój adres, na który trzeba napisać odpowiedź. Także zapraszamy. Wracając już ściśle do tematu. Musi pan i wszyscy, którzy z was chcą napisać książkę, musicie się zastanowić, co chcecie osiągnąć, napisawszy tą książkę. Czy chcecie być autorem i właśnie brylować tam na jakichś tam domówkach u swoich znajomych, że o, napisałem książkę, prawda? No, teraz to już nie jest takie nobilitujące, dlatego że druk cyfrowy między innymi i self-publishing zmienił ten osiągany status przez autora jednej książki. Jeżeli z kolei stwierdzicie, że chcecie to wrzucić w cały rynek wydawniczy, no to prawie na pewno nie zarobicie. Po pierwsze, bez nazwiska które jest sławne, które sprzedaje książkę, nie osiągniecie sprzedania dostatecznego nakładu. Poza tym wydawca musi też zdecydować, że zapłaci za marketing tej książki. Poza tym cały rynek działa tak, że jak wrzucicie to w cały ten system wydawniczy, no to zarobek z jednego egzemplarza rzędu 2 zł, no to jest przy setkach godzin pracy i naprawdę wyprucił z siebie wszystkich żył, na szczęście niedosłownie oczywiście, no to jest absolutnie gra niewarta świeżki finansowo. To na samym początku od razu mówię. Jedyną szansą w takim self-publishingu, wydaniu jednej książki, jednego poradnika w pana przypadku, to jest to, że w trakcie pisania zdoła pan zebrać fanów, ludzi, którzy się do pana podłączą, tak jak się podłączyli czytelnicy bloga tego autora tej książki, Finansowy Ninja. I to jest element, to jest przypadek specjalny. Nie liczcie, że wam się to uda, dlatego że to jest bloger, który zyskał niezwykle dużą grupę swoich czytelników i słuchaczy swoich podcastów, opowieści na temat czegoś, co jest bardzo potrzebne, czyli codziennego zarządzania finansami. I on tą sławę wypracował przede wszystkim. To jest z jednej strony przynosiło mu to pieniądze, ale dało mu to fundament do tego, że książkę, którą w końcu napisał, zdołał sprzedać w bardzo dużej ilości egzemplarzy i zarobił naprawdę kupę szmalcu. Naprawdę zazdroszczę. Ale to jest coś, co tu panu podejrzewam, wątpię, żeby panu wyszło, dlatego że to, no, trzeba poświęcić setki i tysiące godzin na stworzenie społeczności, która słucha bloga, czy słucha jakiegoś wideo podcastu, czy audio podcastu i no, to są lata.
Tak, to taki swoisty, można powiedzieć, już model biznesowy trochę. A czy pisanie nowej książki jest łatwiejsze dla pana, czy to jednak jest nowe wyzwanie?
No, generalnie jak ktoś wejdzie na listę moich książek planowanych, którą umieściłem w internecie, no to mam zaplanowanych już na najbliższe 20 książek. Wiem co dokładnie, co chcę napisać, tylko po prostu nie mam na to czasu i pieniędzy, dlatego że no, część czasu poświęcam na to, żeby podtrzymać procesy homeostazy. Więc tu jest największy problem. No, dokładnie wiem, co chcę napisać, na jaki temat. Większość z tych książek, które mam zaplanowane na najbliższe 3 lata, ma już napisany wstęp, czyli tą wizję, bo dowódca ma mieć, tutaj brzydkie słowo, wizję, tak jak mówił generał Kraszewski. I padając na pomysł na napisanie książki, trzeba upewnić się, że taka książka jest potrzebna, w tym sensie, że będzie przedmiotem zainteresowania czytelników, bo oni tego szukają. Na przykład, co mnie bardzo zdziwiło i dlatego zdecydowałem się zacząć pisać, książkę pod tytułem Opowieści z dawnej Japonii, czyli opowieści folklory, legendy czy z Japonii, a potem z Korei. Dlatego, że zacząłem to pisać i skończę wpisać w 2026 roku, dlatego, że ktoś mi przez przypadek powiedział, jedna menadżerka dużej księgarni, że jest bardzo duży popyt na książki o kulturze koreańskiej. Czyli to był moment, w którym czyli jest rynek, czyli mam wiedzę o Azji Wschodniej, o kulturach ogólnie Azji Wschodniej, a co prawda o kulturze koreańskiej niewielką, ale jestem w stanie to nadrobić całkiem sprawnie, więc mam kompetencje do tego, żeby taką książkę napisać. Oczywiście już jest cała grupa osób, która czeka na tą książkę, aż ją napiszę, dokończę i wydam. Więc z całą pewnością będzie się dobrze sprzedawać. I na tej samej zasadzie, ktokolwiek rzeczywiście planuje zarabiać finansowo, mieć cokolwiek z napisania książki, ktoś, kto planuje napisanie, powinien wykryć jakąś potrzebę. Świetnym przykładem tego jest napisanie książki Wojna o chipy. Autor tej książki, on ją pisał przez lata, ale nagle w chwili, w której już ją kończył, już miał prawie skończoną, akurat na wierzch centrum uwagi całej światowej debaty geopolitycznej wyszła właśnie zdolność Tajwanu do produkowania najbardziej zaawansowanych chipów, co de facto jest monopolem. Dokładnie dzisiaj właśnie przed chwilą na tym polu ananasów skończyłem wywiad, który będzie zaraz dostępny, także zapraszam do wyszukania na YouTubie, jak ktoś chce się na ten temat dowiedzieć trochę więcej. Znacznie więcej napisałem w książce Oni albo my, tom pierwszy, czyli tej z flagą amerykańską i chińską na okładce, także tam są bardzo szczegółowe analizy kolejnych etapów powstawania tego monopolu chipowego. Ta książka Wojna o chipy pokazała się na rynku dokładnie w idealnym momencie, w ten sam sposób, w której te moje 36 forteli. Akurat wszyscy się zaczęli tym interesować i nagle bach, na rynku pojawiła się książka i sprzedała się w setkach tysięcy egzemplarzy. Zazdroszczę, też mi się raz udało, ale to raz po prostu trafiło się ślepej kurze ziarno. Więc na tej samej zasadzie światową tym razem sławą i sprzedawalność uzyskał właśnie ten autor. Napisał oczywiście drugą część, która już nie tak dobrze się sprzedawała, bo się temat wyeksploatował. Jako kontroler całej rozmowy, no już przeszło godzinę rozmawiamy, więc myślę, że mamy jeszcze zostało sporo pytań, więc może zrobimy drugą część, na przykład za tydzień czy albo za dwa, co pan na to?
Chętnie, nie wiem, czy pan słyszy mnie trochę.
Słyszę bardzo dobrze. Podsumowując, przeszliśmy mniej więcej do połowy tej listy pytań. Podcast ma tytuł Jak napisać książkę, czyli jak zostać pisarzem, czyli jak wydać swoją pierwszą książkę. To są rozmaite warianty trafiające do rozmaitych ludzi i to też jest taką rodzajem porady. Książkę należy napisać tak, żeby trafiała do jak największej ilości targetów czytelniczych. Target czytelniczy to jest grupa czytelników, którzy praktycznie na pewno kupią tą książkę. Więc wydawca, jak będzie pytał któregoś z słuchaczy czy pana, jak położycie mu na stole wydawcy wydruk tej gotowej książki, bo inaczej jak książka jest niegotowa, to wydawca w ogóle nawet nie chce rozmawiać, także od razu to informuję. Więc tym bardziej autorem, który nigdy wcześniej nie wydał książki. Książka musi być gotowa jako produkt i dopiero wtedy łaskawie wydawca spojrzy na niego tak niechętnie i być może weźmie do ręki, to wtedy się cieszymy, że w ogóle wziął do ręki. Przepraszam, to trochę kpię sobie, ale rzeczywiście do tego się to dokładnie sprowadza. Podsumowując, kończąc, została nam mniej więcej połowa pytań, także zrobimy kolejny podcast mniej więcej za 2 albo 3 tygodnie. Zadawajcie pytania na YouTubie, jeżeli będziecie chcieli zadawać, to przypominam, że nie wszystkie komentarze się pojawiają, ja nie wszystkie zdołam przeczytać, w związku z tym bardzo proszę o zadawanie pytań przez formularz na stronie domowej podcastu, czyli chiny.pl, łamane przez Telegram. No i tyle. Nie wiem, czy ma pan jakieś jeszcze pytanie na zakończenie albo podsumowanie?
Przyznam szczerze, spodziewałem się, że wydawnictwo są takie surowe, jak pan tutaj przedstawia. Ale rozumiem, że self-publishing jednak jest tą drogą lepszą.
Tak. No, musi pan zdecydować, co pan bardziej chce osiągnąć. Zaryzykować jakiś rodzaj szerszej sławy dzięki temu, że książka jest w księgarniach i być może zdarzy się cud, tak jak w moim przypadku, prawda, że nagle to chwyci i nagle pan zostanie wybity w górę dzięki temu, że po prostu jakiś zajdzie sekwencja zdarzeń, które są kompletnie nieprzewidywalne, które można w jakimś stopniu przewidzieć, wiadomo, i ludzie to robią. Natomiast tak naprawdę, jak już mówiliśmy, że to jest czysta ruletka rosyjska czasami. No dobra, no to w takim razie podsumowujemy. Jeszcze raz bardzo panu dziękuję za kontakt. Bardzo się cieszę, że mogę pomóc w jakiś sposób. W jakiś sposób też odwdzięczam się za tą, przepraszam, taki żart, za tą dopaminę, za docenienie portalu za gawagaj.pl, czyli wielkiego zbioru inspiracji i sentencji, i aforyzmów, które zbieram od dziecka. Jak tylko się nauczyłem pisać, to zacząłem zbierać sentencje. Zacząłem od myśli nieuczesanych Stanisława Jerzego Leca. Jeżeli ktoś słyszał, to wie, o co chodzi, a jeżeli ktoś nie słyszał, to zapraszam, żeby sobie znalazł kilka najśmieszniejszych. Lec jest wybitnym mistrzem paradoksu. Jest absolutnie niesłychanym, niewiarygodnym wręcz umysłem. Jak czytam, jest nawet wydana takie myśli nieuczesane, niegotowe, jak gdyby wydane pośmiertnie jego notatki. Człowiek, który osiągnął najwyższy poziom w zabawie słowem, w zabawie jakimiś dziwnymi zakamarkami języka, które są bardzo trudne do wymyślenia i czasami wymyślane są przez ludzi takich jak na przykład Szymon Majewski, który był mistrzem takich, był prezenterem, który wymyślał rozmaite rebusy, rozmaite zagadki, które ludzie uwielbiali w latach 90. Nie wiem, czy ktoś pamięta. Także co? Kończymy.
Ja bardzo dziękuję panu Piotrowi za zaproszenie do podcastu, za to, że mogłem zadać pytania, które na pewno pomogą mi, pisarzom początkującym. Dziękuję za otwartość taką i cenne rady, szczere cenne rady. Dziękuję.
Do usług. No to do usłyszenia w takim razie i zapraszam do zgadywania źródła cytatu.
Do usłyszenia.
Bardzo krótkie ogłoszenie. W tym roku w końcu skończę pisać 2 książki na temat Tajwanu. Pierwsza to Tajwan, piękna wyspa w oku tajfunu. To będzie efekt 20 lat zbierania ciekawostek, wywiadów, opowieści. To będzie książka o Tajwanie absolutnie wyjątkowa. W książce znajdzie się wywiad m.in. z szefem Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Tajwanu, z całym szeregiem słynnych postaci, albo bardzo znanych postaci, albo wybitnych pisarzy, wybitnych artystów, ale także z operatorem koparki. A to z tej okazji, że po przejściu tajfunu operatorzy koparek mają 110% obłożenia na pracę, dlatego że są pozalewane drogi, poniszczone drogi, są lawiny błotne, które trzeba odwalić. Ze sprzedawcą na nocnym markecie, z niezwykle optymistycznie usposobioną panią sprzedającą herbatę z żelkami, z której znany jest Tajwan. Generalnie opowieści i ciekawostek jest bez liku. Drugą książką będzie zbiór fotografii portretowych aborygenów, nad którą pracowałem 6 lat, łącznie wydając około 60 tysięcy dolarów amerykańskich na wyprawy fotograficzne, na zbieranie wywiadów, opowieści, legend. W książko-albumie będą przede wszystkim przepiękne zdjęcia, ale będzie też wstęp o komunikacji niewerbalnej napisany przez profesora Jerzego Bralczyka. Wywiad z profesorem Bralczykiem na temat komunikacji niewerbalnej, właśnie na którego podstawie będzie napisany wstęp, jest już gotowy i za kilka dni znajdzie się online w internecie. Moje ulubione portrety aborygenów znajdziecie pod adresem chiny.pl/aborygeni.
Premiera obu książek będzie w październiku. Już teraz zapraszam na Patronite. Jest to bardzo, bardzo potrzebne, abym mógł się skoncentrować wyłącznie na dokończeniu i dopracowaniu obu tych książek. Zapraszam też do kupienia obu tych książek w przedsprzedaży. Można to zrobić w mojej księgarni internetowej chiny.pl/sklep. Bardzo zapraszam.